No cześć, tu podcast TUAP.
Dobry wieczór, redaktorze.
Dobry wieczór, witam, dzień dobry. Cześć i czołem.
Cześć i czołem.
Pięknie brzmisz, Michale. Mutacja?
Tak, przechodzę mutację od 3 dni, dość intensywnie. Teraz już jest tak? Okej. Okay. Teraz nawet dość rokowo brzmię, jak jakiś lewacki. Dobra, nie zaczynajmy może od lewackości, od prowadzkości. Okay. Ostatnio po wyborach jakieś takie głupie wrzutki z tym. Przestaje
tak? mi się to podobać. Nie podoba ci się nowa zmiana?
Nie. Mam takie głupie wrzutki polityczne, nie podoba mi się to. Muszę przestać to robić po prostu. Nie wiem po co. Została we mnie jakaś taka nutka niepotrzebna.
Okej. Okay. No, być może.
A czemu zadałeś takie pytania? Jak tobie się podobają początki?
Nie wiem, no jeszcze się nic nie zaczęło, także na razie.
A już wiele wiadomo.
No. Nie wiem. To ciężko na początku powiedzieć. Znaczy, jak to się mówi, po owocach ich poznać.
Po owocach ich poznać. Może o polskiej koszykówce będziecie gdzieś łatwiej, swobodniej.
Na pewno.
Na pewno. Napisałeś mi, że mocno się przygotowałeś na ten podcast, jestem ciekaw.
Czy przygotowałem się? Po prostu sobie przemyślałem moje odpowiedzi, a nie będę robił tego na biegu. Mhm.
No dobrze, to słucham cię, zacznijmy od...
Tak, będziemy robić nagrody w ogóle dla tych osób, którzy nie mają jakimś cudem Twittera i trafili na nasz piękny podcast w jakiś inny magiczny sposób. Będziemy robić nagrody za 1/3 sezonu.
A są tacy. A oglądałem też nasze Wrapped, nazwę to po polsku, nie będę tego mówił po angielsku, bo też takie mamy, Grzesiu. Nie mogę ci niestety tego dostać. Mogę, ale ci tego jeszcze nie zrobiłem. Wyślę ci później.
Okej.
Okay. To mamy słuchaczy z całego świata.
Co ty gadasz?
Z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Polski. Nie, czy są jakieś kraje inne na świecie jeszcze? Kilka pewnie jest. Ale tak, jesteśmy wszędzie.
Czy słucha nas ktoś z Azji?
Czy słuchaj, a sprawdzę później, nie pamiętam.
Bo chciałbym jechać do Azji i...
To musisz z Kasprem Gordonem porozmawiać.
Okej, okay, dobra, on mi załatwi nocowanie, myślisz?
Myślę, że tak.
Nie, on mi nie załatwi nic, bo za dużo mówiłem złego słowa o nim. Zwłaszcza ostatnio o jego fryzurze, natomiast chyba coś tam się unormowało ostatnio.
O, czyli już największy progres, przynajmniej jeśli chodzi o fryzurę,
tak.
Jest kandydat. Mhm, okay.
Najpierw był regres po to, żeby potem być progresem. Także tutaj.
Życie, no samo.
Strategicznie.
Tak jest. MVP. Może zacznijmy od razu. Od MVP po 10 kolejkach. Grzesiu, czy wybrałeś sobie jednego kandydata, 3, 5?
Jednego. Czasem sobie wybierałem 3. Tam, gdzie nie byłem taki w 100% przekonany, natomiast generalnie tam, gdzie nagroda jest indywidualna, tam wybierałem jednego.
Kim on jest? Chyba nie będzie to jakieś zaskoczenie.
No nie, no jest to Victor Sanders. Absolutnie najlepszy zawodnik. Zresztą ostatnio mówiliśmy o tym, że to jest najlepszy zawodnik w lidze i to po prostu udowadnia z tygodnia na tydzień, że jest tym graczem, jest zawodnikiem, który gra po obu stronach boiska, który gra z piłką, bez piłki. No nasze warunki, gracz kompletny, jeśli chodzi o zawodników obwodowych.
Wolałbyś mieć drużynie Sandersa czy Trice'a?
To jest trudne pytanie.
Aha. No jest trudne.
Bo to jak zawsze zależy od tego, jaki jest wokół zespół.
No dobrze, no ale to...
Natomiast...
Chciałbyś budować zespół. Kogo byś wolał? Wokół kogo budować?
Wolałbym budować wokół Travisa Trice.
Okej. Okay. A ja nie, ja wokół Sandersa.
No okej. Okay. Okay. Ja, jeśli miałbym stawiać pierwszy klocek w nowej drużynie na pustej kartce, na tej pustej kartce wolałbym mieć Travisa Trice.
Okej.
Okay. Ty masz jakieś kontrkandydatów w ogóle w tej klasyfikacji?
Nie mam. Nawet na siłę nie próbowałem wymyślić, bo Sanders jest zdecydowanie najlepszy. No nie mam, nie wiem.
No, najlepszy zawodnik w najlepszej drużynie i gracz, który jest drugim strzelcem ligi, no to już tak. Mówi samo za siebie.
Tak jest. Trener? Najlepszy trener tych pierwszych 10 spotkań?
No, Przemysław Frasunkiewicz, no to też tutaj musi wybór paść na trenera, który ma 10-0 obecnie. który zbudował najlepszą obronę ligi po 10 kolejkach, bo tak to wygląda na tę chwilę. Natomiast tutaj się mogę pokusić o takie wyróżnienia, tak to nazwijmy. I na pewno bym wyróżnił trenera Ariwy Twardych Pierników Toń, czyli trenera Suboticia, bo ze składem, który moim zdaniem na początku sezonu nadawał się tylko i wyłącznie do tego, żeby go relegować do pierwszej ligi, żeby tam rywalizował, zrobił drużynę, która ma lepszy bilans niż, nie wiem, Czarni, która ma chyba już teraz lepszy bilans niż Śląsk Wrocław, która na serio może dojechać do momentu, w którym będzie w grze o Puchar Polski i o uczestnictwo w tym Pucharze Polskim, więc to jest naprawdę duże osiągnięcie.
Idąc tokiem tego, że widmo spadku do pierwszej ligi zaglądało i w oczy, ja Pawła Turkiewicza też chciałbym wyróżnić. Oczywiście trenerem też dla mnie jest najlepszym na razie Frasunkiewicz, bo jest trenerem najlepszej drużyny i też jest w tym jego duża zasługa. Mhm. Ale Paweł Turkiewicz obrócił ten początek sezonu, że obrócił też, co się okaże. Obrócił początek sezonu w ostatnich spotkaniach i ta drużyna zaczyna wyglądać jak drużyna koszykówki. Można przypomnieć sobie wszystkie konferencje z początku sezonu trenera GTK, jak mówił, że nie rozumie, dlaczego jego zawodnicy tak robią. No wygląda na to, że oni zrozumieli i zaczyna to bardzo dobrze wyglądać, bo GTK się już abstrahując od tego, że jest to jak najdalej od idei 11 Polaków, jak się da, to ich się dobrze ogląda, no to jest dobra koszykarsko drużyna.
To GTK w tym sezonie to jest idealny przykład drużyny, na której można zobaczyć, jak wiele znaczy wygranie meczu. Bo w momencie, kiedy oni przepchnęli jeden mecz, kiedy wygrali jeden mecz, to tak zbudowało ten zespół, tak zbudowało wiarę tych zawodników w to, że oni potrafią, że oni mogą, że mogą rywalizować, że jakby to cała praca, którą oni wykonują, że to nabrało jakiegoś sensu dla nich. No i ta seria zwycięstwa, to myślę, że właśnie takim pierwszym klockiem domino tego było to, że po prostu udało się wygrać, udało się przechnąć jakiś mecz, udało się wrócić po meczu do domu z uśmiechem na twarzy. Ja tutaj, znaczy jak najbardziej wyróżnienie zasłużone, natomiast no, takie moje przemyślenie jest odnośnie GTK, że ile znaczy dla atmosfery, dla życia klubu, ile znaczy po prostu zwycięstwo.
Ja powiedziałem, że dobrze się ich ogląda, może poszedłem trochę za daleko, bardziej chciałem, mam na myśli, że da się ich oglądać, bo to też nie jest...
No są kluby, które się gorzej ogląda.
O, tak jest, dokładnie to miałem na myśli. Już lepiej, wiesz, potrafisz ubrać słowa, tak mocno jesteś przygotowany do tego podcastu. Niż
ach, ogień. Nie. Gdybyśmy nagrywali 2 tygodnie temu, to na pewno byśmy wyróżnili Artura Gronkę, natomiast jego zespół wpadł w kryzys, no i tak naprawdę będzie można ocenić, jak on sobie z tym kryzysem poradzi, nie wiem, za 3 tygodnie.
Co tam się musiało wydarzyć, że rezygnujesz z no dość dobrego Polaka, a na pewno gościa, który może grać na poziomie?
No to chyba możemy stwierdzić na podstawie jakichś takich poszlak i tego, co się wydostało na zewnątrz, że być może komunikacja między trenerem, czy jakby oczekiwania i to, co to wyobrażenia zawodnika i trenera są zupełnie inne. W zeszłym sezonie Kasper Młynarski, teraz Mateusz Dziemba. No to jest bardzo ciekawe, że trener Gronek nie potrafi się, znaczy nie potrafi, czy nie chce, czy może zawodnicy nie chcą się z nim dogadać. No, ale to chyba trenerzy w większości mają coś takiego, że mają zawodników, z którymi wspólny język, którego wspólnego języka nie złapią. Trener, którego pewnie uważamy za jednego z najlepszych, jak nie najlepszego w ostatnich, nie wiem, 5-10 latach w lidze, czyli Igor Milcić, też miał takich zawodników, którzy no, gdzieś tam otwarcie mówili, że no, było szorstko w relacjach między nim a trenerem, więc no, to chyba taki zawód, nie?
Okej. Okay. Największy progres? Początku sezonu, kto najbardziej się zaskoczył, bo może to lepiej niż największy progres.
Nie, ja uważam, że największy progres i tutaj mam zdecydowanego jednego zwycięzcę, ale mam też honorowe wyróżnienie. Jest to Adrian Bogucki. Most improved player bez dwóch zdań dla mnie. Statystyki mocno w górę, ale przede wszystkim to, jak wielka jest różnica w grze Arki, kiedy on jest na boisku, a kiedy wchodzi Adam Hrcanik. To jest totalna przepaść. I to pokazuje, jak dużo Bogucki nie tyle co podkręcił swoje statystyki, ale jak dużo zaczął ważyć dla drużyny. I no moim zdaniem tutaj no, nie dam się przekonać na nikogo innego i to jest jedyny słuszny kandydat w tej nagrodzie.
Ja też mam Boguckiego i się z tobą w 100% zgadzam, ale mam też kilku gości, o których można by wspomnieć, choćby o Mateuszu Szlachetce.
I ja... No to jest właśnie ten mój.
No właśnie. No właśnie, ja też trochę się wzbraniam przed chwaleniem, bo to też nie jest tak, że wszedł nagle na nie wiadomo jaki poziom, ale jest w końcu pewny, w końcu daje jakąś tak. jakość. A to jest już coś, co warto widzieć w zawodniku.
Uzupełnię tylko, że Adrian Bogucki jest plus 10 w zespole, który wygrał 3 mecze z 10, on jest plus 10. Adam Hrycaniuk jest minus 79. Kiedy Hrycaniuk
wrócimy chyba jeszcze do pana Adama, mam takie wrażenie.
Tak, Hrycaniuk rozegrał 2 razy mniej minut.
Przepaść. Ktoś jeszcze? Dobrze.
Nie, ja mam Matusza Szlachetkę jako tego, którego gdzieś chciałem, żeby to nazwisko dzisiaj wybrzmiało, bo na pewno zrobił gdzieś tam spory progres.
Najlepszy rezerwowy?
No to ty zacznij.
No, żeby być rezerwowym, trzeba jednak wchodzić gdzieś tam w ponad 50% meczów z ławki, prawda?
No przynajmniej tak.
No właśnie, bo jeśli tak na to spojrzymy, to Sanders z ławki Van Buren wchodził w 5, zdaje się, meczach z 10.
No 50%, ale może jego nie bierzmy pod uwagę, bo to...
No właśnie, może nie ma to większego sensu, tak. żeby brać go pod uwagę. Dla mnie ciężko jest znaleźć jednego zawodnika, o którym mógłbym pomyśleć, że jest wartością daną z ławki, znaczy, że powinien startować w pierwszej piątce kosztem kogoś. I mogę kogoś podać na siłę. Ty dzisiaj gdzieś tam w rozmowach pisałeś chociażby o Washingtonie.
Nie spoileruj. Okay.
Słucham?
Nie spoileruj.
No, oj, przepraszam, no po prostu nie mam wyraźnego typu w tej nagrodzie, więc próbuję popłynąć z jakimś nurtem.
Dobrze.
Nie mam. Nie wiem, czy w tej lidze jest jakiś gość, który chciałby, żeby zaczynał w pierwszej piątce. Może Alford teraz. Arcyk Gdyniany.
Nie, no, dla mnie James Washington to jest w ogóle totalne zaskoczenie tego sezonu. Nie rozegrał słabego meczu do tej pory, a wręcz rozgrywa bardzo dobre. Jest zdecydowanie lepszy niż pierwszy rozgrywający, czyli Nowak Musić, od momentu, kiedy Washington pojawił się w tej drużynie. Po prostu zaczął nią dyrygować. Trafia na bardzo dobrych procentach. To jest 60% za 2, 35% za 3. Rozdaje 5,8 asysty, więcej niż Musić. Popełnia 2 straty, to kiedy Musić popełnia tych strat 4. To jest naprawdę przepaść między jednym a drugim zawodnikiem. No i ostatnia rzecz, która się rzuca bardzo w oczy, to zasta z Nowakiem Musiciem. Średnia jest co mecz minus 11, a z Jamesem Washingtonem plus 7,5. Po raz kolejny ten sam przykład. Zespół, który przegrywa, na co dzień jednak przegrywa. Oczywiście zdarzają się zwycięstwa, ale jest to drużyna pewnie na 30% zwycięstw, coś takiego, i James Washington jest plus 60. Plus 60. No to jest w ogóle jakiś gigantyczny rozmiar przy tak słabej drużynie. No, to jest wartość absolutnie dodana i jestem zdziwiony, że James Washington nie gra 30 minut na mecz w tym momencie, bo moim zdaniem zasługuje po prostu.
Okej. Okay. Musiałem oddać ci głos. Nie powiedziałbym nic mądrzejszego niż ty, Grzesiu.
Okej.
Najlepszy obrońca?
To nawet, zacznij.
To nawet jednym zdaniem. No, tu jest chyba jeden typ wyraźny i nie uwierzysz, że znajdziesz drugi. To jest Kalif Young. Wrocławek. Zdecydowanie. Broni, może bronić obwodowych, broni obręczy, jest energiczny, zbiera.
Znakomicie porusza się po boisku. Znakomicie tak. porusza się po boisku, wie gdzie się ustawić, wie jak zasłaniać parkiet rywalowi. Jest znakomity. Jeśli chodzi o zawodników podkoszowych, to prawdopodobnie jest to najlepszy obrońca, jakiego widziałem w naszej lidze. Wśród graczy podkoszowych, bo ja jednak ich trochę odróżniam, bo obrońca na obwodzie powinien mieć inne cechy, ale wśród zawodników podkoszowych nie pamiętam tak dobrego defensora. po prostu. A gdybym miał właśnie wyróżnić kogoś jeszcze z tych zawodników obwodowych, wiadomo, że można mówić o Amirze Belu, który też jest podstawą obrony Anvilu i też te statystyki ma naprawdę niesamowite. Natomiast na mnie największe wrażenie takiego gracza, przeciwko któremu na pewno bym nie chciał kiedykolwiek w życiu grać i wiedziałbym, że co akcję jestem narażony na stratę, to jest Paul Scruggs z Trefla Sopot. To też jest gościu, który potrafi naciskać jak paliłka nas za najlepszych lat. Jest długi, jest fizyczny, jest atletyczny, nawet czasami. No, to jest naprawdę dobry obrońca, jeśli chodzi o graczy obwodowych, o nacisk na piłkę.
Mhm. Może zanim przejdziemy dalej. Mhm. Anvil Włocławek ma MVP pierwszych 10 spotkań, najlepszego trenera, najlepszego obrońcę. Czy Anvil przegra jakieś spotkanie w tym sezonie? Grzesiu, wróćmy do tego pytania.
Tak, tak, na pewno. Tak, Anvil przegra jakiś mecz w tym sezonie.
A jaki over, under?
Nie, bo ja też uważam, myślę, że może się myślę, że to w tym momencie, gdybym był bookmacherem, pewnie bym ustawił te linie na poziomie 3,5.
Szukam z tobą okazji do zakładu, dlatego pytam o linię.
No, czy... Tak.
Okej. Okay. Dogadamy się, myślę.
No, być może. No, na pewno jakiś dołek się przytrafi i myślę, że tak. No, też musimy brać pod uwagę, zresztą na pewno za chwilę o innych też powiemy z tego zespołu. Natomiast bez dwóch zdań, czy Sanders, czy Garbacz są w bardzo dobrej formie i nie wierzę, że przez 8 miesięcy będą grali na takim samym poziomie, więc gdzieś tam ten dołek myślę, że złapią i zdarzą się mecze, gdzie będą mieli 2 na 12. Jednak. Ale to normalne. Normalne. Rzadko kiedy zdarza się zespół, który wygrywa 30 meczów w sezonie zasadniczym. Jeżeli trafi się drużyna, która wygra 26-4, to uważam, że i tak będzie można o niej powiedzieć, że absolutnie zdominowała rundę zasadniczą.
Ja myślę, że mamy tutaj zakład, redaktorze. 3,5 to jest dla mnie akceptowalna linia. Ja myślę, że przegrałem mniej.
Okej.
Okay. Okej. Okay. Najlepszy Polak.
Tu miałem zagwozdkę.
Dużą?
Dużą, więc może tak? Cię puszczę pierwszego.
Nie, powiedz o swojej zagwozdce, powiedz.
Aha, czyli ty w ogóle nic się nie przygotowałeś, tylko liczysz na to,
że... Ja mam jasny typ, a jak masz zagwozdkę, to chciałbym posłuchać argumentacji.
Mam zagwozdkę pomiędzy Andym Mazurczakiem a Jakubem Garbaczem. Mhm. Uważam, że Andy Mazurczak nie gra tak dobrego sezonu, jak poprzedni. Natomiast nadal to jest wybitny sezon i na jego niekorzyść trochę działa to, że po prostu King się kilka razy potknął i nie powinien mieć tylu przegranych na koncie, ile ma. Gdyby King miał w tym momencie 8-2 bilans, to myślę, że Andy Mazurczak byłby dla mnie zdecydowanie tutaj faworytem. Natomiast Kuba Garbacz wraca do sezonu swojego najlepszego w karierze. Może to nawet będzie jego najlepszy sezon w karierze, bo jest dobry w obronie, jest skuteczny w ataku, podejmuje dobre decyzje, nie forsuje rzutów i Anvil z nim na parkiecie ma jakieś kosmiczne liczby, jeśli chodzi o plus minus. Więc jest tutaj filarem równie mocnym jak Sanders czy Young tego zespołu.
Ja uważam, że najlepszym Polakiem jest Mazurczak i nie sądzę, żeby Garbacz był, znaczy według mnie oczywiście nie jest na tym poziomie i nie jest blisko Mazurczaka. Już mówię dlaczego. Dużo trudniej jest znaleźć na rynku zawodnika o parametrach, o takim wpływie na zespół i o tak rozgrywającym, który jednocześnie jest bardzo niesamolubny, a z drugiej strony potrafi zdobyć punkty z praktycznie każdego miejsca na boisku. Trudno jest takiego zawodnika znaleźć, niż jednak bardzo dobrego, wybitnego, ma wszystkie walory, o których mówisz, ale jednak role playera. I tutaj to jest dla mnie kluczowy argument, za którym Andrzej Mazurczak jest dla mnie wyżej. Garbacz gra świetny sezon, pewnie najlepszy w karierze, okej, ale tak czy inaczej według mnie to jest inna odpowiedzialność.
Mazurczak jest liderem i tutaj czy do tego nie ma wątpliwości. No to prawda. No, jakby No zgadzam się z tym, zgadzam się z tym.
Ojej, widzisz, po co się przygotowywałeś pół dnia jak na jeden argument?
Nie, no w sensie trochę mi przeszkadza, trochę mi wadzi ten bilans Kinga, żeby tak powiedzieć na 100% okej. Rzeczywiście udało się, no bo to co robił King w poprzednim sezonie, to jak wyciągał te końcówki, tak przepychał te mecze, to jak Mazurczak był absolutnie kluczowy w niektórych momentach meczów, to rzeczywiście robiło wrażenie. Teraz jest bardzo dobry cały czas, ale jednak King trochę poprzegrywał i gdzieś mi to chodziło.
Okej.
Mhm. Najlepsza piątka Polaków.
Najlepsza piątka Polaków.
Tak. A Mazurczak i Garbacz rozumiem, że będą w tej piątce.
Będą, ale u mnie będą dwie jedynki. Już
u mnie też. Pierwszą.
No, musi być
u mnie też jest Andrzej Pluta, tak.
Mhm. Drugi no i to. Słucham?
No i co dalej?
No, Mazurczak.
No.
Garbacz.
Mhm.
Kulik.
Mhm.
I Bogucki.
No to ja mam zamiast Kuliga Zyskowskiego.
Okej.
Uważam, że Kulik zanotował spory regres w tym sezonie.
Mm-hmm. Nadal.
Być może za wysoko mu ustawiam poprzeczkę i te moje oczekiwania są wobec niego za duże, bo on cały czas gra oczywiście bardzo dobrze. Natomiast myślę, że w tym sezonie będzie znaczył dla Stali mniej i już znaczy mniej niż w poprzednim sezonie i myślę, że też trochę z tego powodu wzięły się jakieś tam problemy Stali na początku tego sezonu, jeśli chodzi o wygrywanie, bo Damian Kulik nie jest już tak efektywny, jak był przed rokiem. Na pewno nie będzie w dyskusjach o MVP. Stal to nie jest jego zespół, on nie jest opcją numer 1-2, tylko trochę dalej.
To tak jak Zyskowski.
No to prawda. Natomiast nie wiem, jakoś miałem przeświadczenie, że troszeczkę w dół poszedł Damian Kulik, dlatego go wypchnąłem z tej piątki.
Zyskowski to też jest dobry typ, może nawet lepszy niż Kulik rzeczywiście.
No tak, no tutaj jeszcze można myśleć o Aaronie Celu, który mimo wszystko gra dobry sezon. Gdzieś tam liczę, że Przemek Żołnierewicz się znowu pokaże. Ten ostatni mecz dał taki promyk nadziei, że tak powiem, że się trochę do tej walki włączy. Kuba Nizioł też powinien być tutaj w dyskusji o najlepszej piątce Polaków za ten sezon. Także,
Kuba no, Nizioł wypadł, kilku... tak? Do końca roku?
Nie wiem nawet.
Ma jakiś artykuł dzisiaj?
Kilka tygodni przerwy, tyle czytałem ostatnio. Okay. A czy to jest koniec roku, czy dalej, to po tego już nie dotarłem do tego.
Okej. Okay.
Dobrze, czyli się w miarę zgodziliśmy, to teraz najlepsza piątka i druga najlepsza piątka sezonu. Ja od razu powiem, że pozycje dla mnie były dosyć umowne, to znaczy nie zrobiłem 5 point guardów, ale, no ale u mnie na przykład w pierwszej piątce nie ma czwórki, jest w innej pozycji.
Nikt ci tego nie broni, Grzegorz, jak najbardziej.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Pierwszy? Chcesz pierwszy? Proszę.
Nie, możesz ty pierwszy.
Mogę ja pierwszy, a może jednak tak. Ty.
Dobrze, to ja mam Mazurczaka i Garbacza i Sandersa, czyli tych trzech, o których już rozmawialiśmy. I do tej trójki dorzucam Jabrila Durama ze startu Lublin, który teraz troszeczkę obniżył loty, natomiast pierwsze 5-6 spotkań miał absolutnie fantastycznych. I tam jest zawodnik naprawdę przez duże Z. I jak ostatniego gracza na trzeba dorzucić Josha Price'a, który dźwiga to GTK na swoich plecach. Zaliczył tak naprawdę 2 albo 3 słabe mecze od początku tego sezonu i zaliczył je tylko i wyłącznie przez to, że wpadł w problemy z faulami. Gracz na co mecz 25 punktów w PLK, no takie rzeczy się nie zdarzają. Albo zdarzają się raz na dekadę, albo i rzadziej. Nie pamiętam gościa, który z taką łatwością by zdobywał punkty i który by dowoził co mecz 25, 27, 30 punktów. To się naprawdę nie zdarza w tej lidze i Josh Price na pewno, moim zdaniem, powinien być w pierwszej piątce sezonu. W 1/3 sezonu.
Ja mam podobnie jak ty z jedną zmianą. Zamiast Durhama, niestety. Zamiast Durhama mam Ojejku, przepraszam, zamieszałem się, Grzegorzu. Nie, no też mam. Staram się teraz na bieżąco znaleźć jakąś inną pierwszą piątkę niż tą, którą miałem gdzieś tam w głowie.
No może, ja na początku miałem Garbacza wymienionego z Kalifem Youngiem.
Ja mocno myślałem na przykład o Bensonie teraz, ale z drugiej strony nie wyrzucę nikogo i nie wrzucę tam Bensona. Dlatego też się tak zaciąłem, bo jest kilku zawodników, którzy może by mogli być w tej pierwszej piątce, ale z drugiej strony no nie za bardzo za kogo jest ich tam wrzucić. No takim zawodnikiem jest też na pewno Nicolas Carvacho. Jest. Mhm. Ale no nie wrzucę go do pierwszej piątki za Kadrea Greja. No Gliwice mają lepszego podkoszowego niż Dąbrowa Górnicza.
Ty masz Greja w pierwszej piątce sezonu?
Czy Price'a? Nie, przepraszam, Price'a, oczywiście, że Price'a. No Price'a, czeski błąd. Ale to, co chcę powiedzieć, no to Gliwice mają lepszego podkoszowego i nie wymienię Price'a na Carvacho, więc...
Nie, no Price dał zwycięstwa, to jest wartość, tak? On sam wygrał mecz z Dzikami praktycznie, on sam wygrał jeszcze tam któryś z meczów kolejnych, już teraz nie będę przytaczał, ale on końcówki naprawdę punktuje w tych końcówkach, to jest wyjątkowe.
Mhm. No ciężko jest wymienić kogoś z tej pierwszej piątki na kogo innego.
No tak jak mówię, ja tu się wahałem między Garbaczem a Youngiem. Younga w końcu zrzucam do tej drugiej piątki, ale generalnie można by było zrobić tutaj takie przetasowanie.
To jest w drugiej piątce Mazurczak na pewno.
Mazurczak był u mnie w pierwszej.
Mazurczak był u ciebie w pierwszej. Okej.
Okay. Wymień swoją pierwszą, Michał, bo ty jakoś jesteś, widzę...
Jestem trochę...
Dobrze,
słuchaj. To też trochę choroba. To też trochę choroba. Nie no, ty podałeś najlepszą pierwszą piątkę. Mazurczak musi się w niej też znaleźć.
Dobrze.
Musi się w niej też znaleźć, no.
Dobrze, to złóżmy jakoś wspólnymi siłami drugą piątkę. Ja na pewno daję do niej Kalifa Younga, bo musi tam być najlepszy defensor i najlepszy zawodnik pod względem plus minus w najlepszej drużynie w lidze. Wymieniłeś Bensona i ja go mam też w drugiej piątce, jako tworzącego duet podkoszowy, bo Barrett Benson jest znowu bardzo dobry. Mam Aigarsa Szkele jako najlepszego zawodnika Stali. Gościa, który ostatnio naprawdę wykręcał bardzo dobre statystyki. Z MKS-u zamiast Nico Carvacho mam jednak Taylora Personsa. Bo jednak Carvacho żyje z tego, jak mu Persons dogra. I mimo, że nie mam najlepszego zdania o zawodniku Taylorze Personsie, to jednak uważam, że miał bardzo duży wpływ na ten bardzo pozytywny start ligi przez MKS. Jest takim Russellem Westbrookiem naszej ligi. No. Jest takim Russellem Westbrookiem naszej ligi i Russell Westbrook, mimo że zdobywał MVP, kręcił niesamowite statystyki, triple-double i tak dalej, no to nigdy nic samemu jakoś mocno nie zawojował, więc myślę, że to jest podobny case, nie? Ale mam go w drugiej piątce. I ostatnim moim zawodnikiem jest surprise, Benedek Varadi.
O, proszę. Oto tutaj już dość agresywny typ.
Tak, chciałem kogoś dać z trefla. Uważam, że Varadi na przestrzeni tych 10 meczów jest najrówniej i najlepiej grającym zawodnikiem tej drużyny. Można by było dać tutaj Cuthbertsona, można byłoby tutaj dać, nie wiem kogo jeszcze, może Kadra Greja właśnie, który ostatnio wszedł na naprawdę wysoki poziom, ale ja tutaj daję Varadiego.
Myślałem też o Andrzeju Plucie, czego nie umieścić gdzieś w którejś piątce. Ale nie jest
lepszy od
Personsa, no to trzeba uczciwie powiedzieć, znaczy jest zupełnie innego typu zawodnikiem.
Nie jest skorerem.
No, nie jest też tak wyrachowany jak Persons. Z drugiej strony Persons ma ten przywilej, że no nie musi aż tak, dogrywa bardzo dobrze piłkę, ale nie musi aż tak na centymetr dogrywać piłki do Carvacho jak Pluta. Musi do swoich wysokich, no może oprócz Boguckiego. No inny typ zawodnika zupełnie. Tak. No nie, ale nie jest Personsa. Nie zmienię na Plutę.
Okej. Okay. Dobrze. Czy się zgadzasz znowu?
Ja się znowu zgadzam. Wychodzę na nieprzygotowanego.
Jest kilku naprawdę zawodników, którzy grają naprawdę fajnie i pozytywnie. Przez chwilę myślałem jeszcze o Morisie Udeze, jako tym zawodniku, który zaskoczył mnie bardzo pozytywnie w tym sezonie. Ale chyba taki zestaw. Oczywiście on się nie trzyma pozycji i tutaj jest, zwłaszcza po tym, co widziałem w komentarzach pod twoim wpisem, że wiele osób gdzieś tam starało się jednak tą czwórkę znaleźć i pojawił się tam chociażby Langowicz jako reprezentant spójni, która też ma przecież dobry bilans. Nie ma w tych dwóch piątkach Devona Danielsa i też zastanawiałem się, czy tutaj nie popełniłem jakiegoś mocnego fapa, ale uznałem, że Varadi bardziej zasłużył niż Daniels i nie wiem, jakoś jestem sceptycznie nastawiony do Devona Danielsa. Nie wiem. Nie jest to dla mnie gracz, który ma tak duży wpływ na wygrywanie.
Nie jest to wygrywający zawodnik, to na pewno, to też mi się rzuca w oczy.
No.
David Bramley?
Chyba nie aż tak. Nie jest nawet w pierwszej piątce Polaków, więc...
Okej.
Okay. No, myślę, Adrian że tak Bogucki? By się skończy. No tak, to można by było myśleć. Natomiast Arka za dużo meczów przegrała, żebym kogoś tutaj ich wpychał. Nie wiem, tak, ja tak zostawiam. Będziemy za 10 kolejek robić aktualizację.
Mhm, okej.
Okay. To co, teraz te negatywy.
Najgorsi, tak. To twoja propozycja. Chciałem pozytywny podcast.
Nie ma co. Trzeba zrobić coś innego. Trzeba się podznęcać też nad niektórymi.
To nad kim się chcesz poznać najpierw, Grzegorzu?
Największy regres, tak sobie tą kategorię nazwałem. I tutaj muszę z wielką przykrością, bo bardzo mocno darzę sympatią tego zawodnika, powiedzieć, że to, co się stało z Adamem Kempem w tym sezonie, jest dla mnie lekko przerażające. Znaczy gość, który był w stanie zamurować strefę podkoszową, rozdawać bloki, kończyć loby, nagle stał się zawodnikiem nieporadnym. I to, gdzie jest Sokół w tym momencie, też bierze się z tej nieporadności Kempa. Uważam, że obniżka lotów jest gigantyczna w jego przypadku i ja tutaj jego nominuję do tego największego regresu.
Adam Chrycaniuk na pewno jest jednym z przedstawicieli tej kategorii, ale z drugiej strony on już poprzedni sezon miał nie za dobry, więc jeszcze gorzej to brzmi, jak nawet nie ma największego regresu, bo już w poprzednim sezonie był słaby. ale tak to zabrzmiało i tak musi już to zostać.
No.
Tak musi już to zostać.
Usłyszymy jakoś...
się podniósł z drugiej strony.
Kto się podniósł?
Aroncel dobrze się podniósł, więc panie Adamie, no pana Adama Chrycaniuka teraz mówię, jest jeszcze nadzieja.
Tak, zdecydowanie. No ja tutaj chciałem też, próbowałem znaleźć kogoś, kto nie byłby zawodnikiem leciwym, tylko był zawodnikiem młodym i ma sezon do sezonu niezbyt okej, okay, natomiast nikt mi jakoś się mocno w oczy, szczerze mówiąc, nie rzucił.
Olej Wiśniewski gra słaby sezon.
Ale czy grał kiedykolwiek dobry?
No, dobre pytanie.
To chyba czas jakiegoś tam konia jednak spadać, nie?
Ale to jest też ciężki sezon i zobacz, jaka to decyzja z perspektywy czasu Olka Wiśniewskiego. Przeszedł przez tylu kolegów już rozgrywających, których nie ma z nim na treningu, więc nie ma się od kogo uczyć, a byli wymieniani niejednokrotnie. Przeszedł już przez trzech trenerów, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Więc też nie ma tej stabilizacji i nie może...
Czterech trenerów.
Nawet. A nawet przez cztery. Bo był jeszcze przecież na początku pan...
A czy on nawet już nie jest już od trzech lat? W Śląsku?
Ojej, trzeba by było to sprawdzić. Przeszedł wielu, to na pewno.
Przeszedł czterech przynajmniej.
Więc nie dostał też żadnej szkoły koszykówki, bo po prostu nie było czasu na to, żeby gdzieś nawiązać jakąś widź porozumienia z którymkolwiek z trenerów. No i teraz, jak mieć do takiego zawodnika pretensje, że nie jest w stanie rozwinąć swojego potencjału? No,
i tutaj można dodać jeszcze do tego twojej wyliczanki trenerów, że czterech trenerów przyszedł tylko i wyłącznie w ekstraklasie. On jeszcze ma trenera w pierwszej lidze.
Tak, no dokładnie.
Lub trenerów.
Tak. Nie jest tak. To zadanie też. I okej, no gra słaby sezon, może jeszcze nigdy nie zagrał dobrego. Pewnie nie zagrał, czy nawet na pewno nie zagrał jeszcze dobrego sezonu. ale trzeba spróbować spojrzeć na to z drugiej strony, że warunki, jakie dostał, to nie są warunki sprzyjające jakiemukolwiek rozwojowi, jakiegokolwiek zawodnika.
Tak. To prawda. W przypadku tego regresu teraz sobie myślę, że po tym, co ostatnio wyczynia, to Novak Musić mógłby się znaleźć w tej kategorii. Młody zawodnik. Zaczął sezon bardzo dobrze, teraz ostatnio gra fatalnie, natomiast w przypadku zestawu zawsze jest ta gwiazdka, że może nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje poza boiskiem i jak bardzo to wpływa na parkiet, bo to jest nie do zmierzenia. Ja myślę, że cały czas tam w tym Musiciu jest zawodnik na solidne granie w PLK, a w ogóle te liczby, które mówią o tym, że on chyba 40 ostatnich rzutów trafił nieasystowanych, to są w ogóle jakieś kosmiczne rzeczy.
On musi też zacząć grozić rzutem za 3 punkty, bo bez tego
no, to tak.
Jest po prostu odpuszczany, nie jest przeciwko grany. Kuba musiał też w tej kategorii powinien wybrzmieć.
W komentarzach, które się gdzieś tam przewijały pod tym twoim wpisem, często był poruszany, czy często był proponowany nam Grzegorz Kulka.
Mhm. No i Grzegorz Kulka też, Josip Sobin też.
Tak, tak.
Byka.
No tutaj wysocy legioniści nie mają, nie, no mogą się tutaj rzeczywiście zakręcić gdzieś w tej kategorii.
Mhm. I zobacz,
tutaj bo też... nawet Holman może się tutaj zakręcić.
No względem oczekiwań niektórych redaktorów na pewno może się to znaleźć. Ale zobacz też, jak to też jest pewna niesprawiedliwość, bo większość pretensji za wyniki Legii spoczywają na Witalu, na obwodzie generalnie Legii Warszawa. Ta strefa podkoszowa jest dość śmiechu warta. Nie daje jakości, jaką powinna dawać zawodnicy podkoszowi drużyny, która chce walczyć o medal. I trzeba głośno o tym powiedzieć, że trzech tych gości no, zalicza spory regres w tych 10 pierwszych spotkaniach.
Mhm. No też tylko pytanie, jaki oni mają wpływ na grę drużyny, tak? No bo ciężko jednak jest mieć jakiś większy wpływ, kiedy się tej piłki w ogóle nie dostaje, tak jak w przypadku Josipa Sobina. Uważam, że gdzieś tam oczywiście on idzie w dół, on jest jakiś taki nieswój ostatnio. Nie wiemy tak naprawdę, co tam się u niego może dziać, czy może jakiś uraz, czy jakieś inne problemy. Natomiast no, on nie dostaje piłki, tak, więc nie dostaje swoich akcji. Więc też to jest tak, że ciężko jest wymagać od takiego zawodnika, żeby miał wpływ na drużynę i robił statystyki, nie? Wysoki no tak, sobie sam nie poda.
To jest jedna historia, ale drugą historią jest Wyka i Kulka, który praktycznie w każdej akcji dotyka piłki. I Kulka nie grozi już rzutem za 3 punkty. Wyka już nawet nie rzuca za 3 punkty. A to była ich dobra broń, duża. To, no, Kulka się ocierał przez reprezentację. Wyka zresztą też.
Też. Dobrze, najgorszy obcokrajowiec w lidze. I tutaj już nie ma znaczenia stosunek jakości do pieniędzy. Tylko po prostu. Może to być nawet w teorii najtańszy zawodnik widzę, ale żeby go wyróżnić, że to jest niestety, ale najsłabszy na rynku.
No zacznij może.
Znowu muszę to powiedzieć, że z wielką przykrością, bo zrobiło się wokół tego zawodnika dużo szumu i jest ciekawą postacią, ale uważam, że Kamaka Chepa jest najgorszym obcokrajowcem na ten moment w lidze.
Kamaka Chepa to nie jest koszykarz.
A kto?
No, nie jest koszykarzem zawodowym.
No, Kamaka Chepa nie wygrywa minut z Michałem Kołodziejem. Kiedy Michał Kołodziej jednak balansował przez ostatnie lata na granicy pierwszej ligi i ekstraklasy. I Michał Kołodziej wygląda zdecydowanie lepiej niż Kamaka Chepa. I dostaje więcej minut niż Kamaka Chepa. To znaczy, że gra lepiej na treningach niż Kamaka Chepa.
No, o to mi chodzi, mówiąc, że nie jest koszykarzem. Nie rozumie tego. Znaczy, może i rozumie, ale na boisku zapomina o zasadach rządzących tym sportem i nie daje jakości żadnej. Można jeszcze wyróżnić Rodnera Szotmana.
Tak.
Też człowieka, który wydaje się, że ma wszelkie warunki, żeby punkty zdobywać. Ale nie. Nie, zupełnie nie.
No, to prawda. No i przechodząc płynnie, najgorsza piątka pod względem oczekiwań, to znaczy piątka, która najbardziej nas rozczarowuje względem naszych początkowych oczekiwań, I tutaj może sobie po jednym zawodniku będziemy wrzucać, tak żeby tą piątkę zbudować.
Okej.
Okay. To ja? No, można zacząć się od tego Chatmana chociażby. No nie wiem, czy byś go tutaj umieścił, ale ja umieścił sobie gdzieś tam, ja bym sobie go gdzieś tutaj wypisał, no bo jednak jako gracz, który miał być tym głównym pomagającym szkele na rozegraniu, no to się nie sprawdzi.
Mm-hmm. Nowak Musić.
Okej, okay, ja akurat sobie nie wypisałem Nowaka Musicie.
Ojej,
ale zgadzam się.
Jakie oczekiwania były względem Musicia po ogłoszeniu tego transfera? Była autentyczna radość kibiców za Stalu, no, że taki człowiek przychodzi. Jeden z redaktorów młodych Gazety Wyborczej nawet bardzo żałował, że już Gdyni go nie będzie.
Może tak, razem na kluby chodzili.
Może razem, tak, może tak. Ach, i może stąd ta słabsza forma Nowaka, bo tęskni za spotkaniami.
Tęskni, no tak. Stracił skrzydłowego.
Mhm. Zobaczymy, jak Metz zagra w Gdyni. Grał już za Stal w Gdyni?
Nie wiem. To jest ten moment, kiedy trzeba się szybko przebijać przez stronę PLK.
A nie grali w ostatniej kolejce?
A grali.
No właśnie. O, grali.
Brawo.
Grali. No. I nie zagrał dobrego meczu, więc jednak może to no. Nie tak kwestia.
Tak. Ja mam tutaj gościa, którego wpisałem jako pierwszego w ogóle do tej klasyfikacji, jest to Hassani Gravett.
Aha. Ojej, aha. Tak.
To jest ten gość, naprawdę momentami jego decyzje boiskowe, czy w ogóle to, jak on się prezentuje, tu mam wtedy przed oczami, czy gdzieś tam słyszę w głowie twój głos mówiący, o Boże, jaki szrot. I nie chcę nazywać szrotem nikogo, ale pan Hassani Gravett niestety gra jak szrot od początku tego sezonu. Albo on nie pasuje do tego zespołu, nie pasuje do roli, albo zostały przed nim jakieś oczekiwania zupełnie inne przedstawione. Nie wiem o co tam chodzi, czy rola mu nie jest pod niego skrojona. No, nie nadaje się na skorera, nie nadaje się na rozgrywającego, nie potrafi z piłką zbyt wiele dobrego zrobić i Śląsk jakby z nim na boisku w żaden sposób nie zyskuje.
Znaczy, ja nawet nie zgodzę się, on potrafi dużo z piłką zrobić, tylko niewiele dobrego. On potrafi dużo
no tak.
W miejscu wykonać, nie przynoszących żadnej nic dobrego. No, to jest dobry typ. Dobrym typem, myślę, może być też Maciu Tik.
No, zdecydowanie.
To jest podobny zawodnik, co Gravett, a może nawet większy zawód.
No, facet przyleciał i z samolotu miał sparingi na 30 punktów.
Mhm.
Chyba ze 2. Czy ze 3. A teraz no, nie potrafi zdobywać punktów. Absolutnie jest w cieniu Michała Michalaka i nic z tym nie potrafi zrobić. I też jakby ta jego mechanika rzutu sprawia, że na ciasnych boiskach PLK, w ciasnych salach PLK, no, ciężko mu jest oddawać rzuty chociażby po kośle z taką techniką. No, nie jest jakiś taki zawodnik, który sam rzeczywiście jest w stanie wziąć piłkę i coś zrobić.
Mm.
Ja dalej bym wrzucił Jonathana Dana, którego już nie ma z nami.
No to no, ale tu... jak go nie ma, to... Ach, no dobra, ale był dużą częścią pierwszej dziesiątki.
No ale tutaj jest rzeczywiście no, jeden z najlepszych transferów
tak.
Przed sezonem. Gość, który grał już w Lidze Mistrzów, z takim doświadczeniem tutaj przychodzi. No i gdzieś tam to nie zagrało na różnych levelach i wypada poza ligę już szybko. Ostatniego jakiegoś zawodnika wrzucisz?
Znowu obwodowego?
Nie, może kogoś z bliżej obręczy. No Gryczionas na pewno.
No.
Jak grillować czarnych to do końca.
Mm-hmm.
No niestety, ale tak jest. Gryć u nas jest środkowym, bardzo słabym.
Bardzo słabym.
I na pierwszego centra, zwłaszcza kiedy nie ma ze sobą defensywnego centra, po prostu się nie nadaje.
Mm-hmm.
Więc no, tutaj jest na pewno duże rozczarowanie. I co ze smutkiem muszę powiedzieć, ale w ostatnich 3-4 tygodniach dużym rozczarowaniem też dla mnie jest Dušan Miletić.
Dušan Miletić jest chyba największą ofiarą na razie zmiany trenera. Znaczy, tak. To jest nawet może duży truizm, bo oddaje dużo mniej rzutów, ale widać, że trener Winnicki, zresztą historycznie tak to wyglądało, przesuwa akcenty na obwód, jak to by powiedział pewnie Adam Romański. I Miletić nie będzie dostawał tej piłki na post. I to już widać, że on gaśnie, że on jest gdzieś sfrustrowany z tego powodu.
Zgasł, tak, to jest dobre określenie. Wygląda jak zawodnik bardzo chimeryczny na ten moment, sfrustrowany. Nie dziwię mu się, bo Śląsk jakby przegrywa często.
No tak, wiesz, przychodzisz z Ligi Hiszpańskiej i dostajesz po 6 kolejkach trzeciego rozgrywającego i drugiego trenera.
No tak.
Jeszcze ten drugi trener wie lepiej, on nie będzie na ciebie grał. Jest łatwo.
No tak, no to był człowiek Olivera Vidina, moim zdaniem. W tym zespole, więc jest tak. I mieliśmy tutaj propozycję chyba od Don Pedro, żebyśmy jeszcze zrobili taką klasyfikację top 3 puste kalorie w PLK. Myślałeś w ogóle nad tym?
Tak, Tyler Persons.
Tak, zgadzam się. Russell Westbrook PLK. Więc, dobra, więc tak. Kto jeszcze?
Andrzej Pluta.
Boże, myślałem, że będzie, że mnie zjesz, jak powiem to przy tej kategorii. Niestety nie, natomiast Pluta trafił klacz trójkę ostatnio. Więc może wcale nie jest zawodnikiem, który kręci statystyki i nie jest graczem wygrywającym, bo zatem ciężko być czasami po prostu zawodnikiem wygrywającym. Nie wiem, jeszcze mam problem taki, żeby do końca nazwać Andrzeja Plutę pustymi kaloriami, ale przeszło mi to bardzo mocno przez myśl.
Mieści się w definicji, może nie jest na sztandarach i nie będzie w Hall of Fame, ale jako honorowe wspomnienie można o nim powiedzieć.
Tak, jako drugiego zawodnika, który bliźniaczo dla mnie jest jakby tym samym, co Andrzej Pluta, jest Michał Michalanak.
Oj tak.
Też ostatnio trafił bardzo ważną trójkę i był klacz, ale generalnie bardzo często jest tak, że z jego statystyk niewiele wynika. Albo po prostu po drugiej stronie boiska oddaje to, co zdobył po przeciwnej. No i jeszcze do tej kategorii, może to nie będzie top 3, ale tutaj uważam, że to jest z kolei bardzo podobny zawodnik do Tylera Personsa, no to jest Christian Vitel.
Kto?
Christian Vitel.
Okej.
Okay. Krystek.
No tak, ale on też jednak miał spotkania, w których decydujące były jego posiadania.
Tak, natomiast zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się chęć zdobywania punktów dla siebie, a nie dla drużyny, jeśli chodzi o niego. I tutaj w mojej definicji pustych kalorii jakby przedkładanie arkusza statystycznego nad flow drużyny nawet, nie na tyle co nad zwycięstwo, ale na jakieś takie zbudowanie dobrego rytmu i flow, no to jest gracz, który się w tym wyróżnia.
Chciałem dać Dariusa Hola do tej kategorii z uwagi na to, że ma choćby minus 7 średnio w każdym z 8 swoich spotkań w Stelmecie, ale jednak no jest zawodnikiem wygrywającym. Widać było tą różnicę, jak on do składu został.
Jak wypadł w meczu w Gdyni, tak?
Zapłacony został, no nie wiem jak to powiedzieć. Pozwolono mu zarabiać za koszykówkę i wtedy przywrócili go. No, kiedy został zgłoszony do ligi.
Okej. Okay.
Tak. Widać było, że ten zastęp wygląda zupełnie inaczej. Więc no nie są to do końca puste kalorie. To, że jest plus minus jaki jest, to też jest minus nomen omen tej statystyki. No nie jest ona aż tak miarodajna.
Tak, no tutaj jakby cały czas, tak jak użyłeś tego sformułowania na sztandarach, ja tutaj cały czas będę tym sztandarzem miał Clevelanda Melvina, to był jakby człowiek definicja.
Swoją statuetkę powinien dostać. Jak będziemy kiedyś wręczać, to będzie trzeba poprosić naszą koleżankę, żeby jakieś wybrała zdjęcie na popiersie.
Tak, i tutaj w przypadku tej kategorii tak nazwanej, nie przez nas, tylko my to ukradliśmy, no dużo też czwórek by się po prostu można byłoby wepchnąć, nie wiem, Luka Petraska, nie wiem, Kulwietisa i tak dalej, natomiast no jakoś to jest chyba trochę przypadłość z bycia stereczworo, że często może być taki zawodnik nazwany jako po prostu dostarczyciel punktów, który nie ma zbyt wielkiego wpływu na wynik, no ale to jest trochę taka pozycja, więc...
Takie czasy, że koszykówka ewoluowała, tacy zawodnicy takie mają tak. Role.
Czy mamy coś jeszcze dzisiaj na dzisiejszym rozkładzie?
Bradley Podziemski czy Jeremy Sochan?
Kiedy?
Przyszłe lato.
Wolałbym mieć Brandina Podziemskiego.
Okay.
Na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich wolałbym mieć w swoim składzie Brandina Podziemskiego niż Jeremiego Sochana.
Ja bym wolał mieć Sochana.
Dlaczego?
Podziemski potrzebuje posiadań. Nasza kadra wygrywa dlatego, że gra wiele lat ze sobą i role są odpowiednio rozdzielone.
Ja uważam, że nasza kadra potrzebuje AJ Slotera.
No tak, no
tak. 2-0.
Okej, okay. A ja myślę, że AJ Slotera po prostu potrzebuje.
Czy Podziemski nie może być takim Sloterem?
Może, ale za 3 lata na chociażby. No musi się zgrać, musi poczuć tą drużynę. No
to tak.
Założenia.
No ale czy Sochan już jakby poczuł tę drużynę? No nie wiem, potrafi.
Myślę, że
tysiąc jest. Słów po polsku i będzie mu łatwiej
się
dogadać.
Nie o to mi chodzi. Myślę, że łatwiej jest zawodnika tego typu co Sochan, czyli nie wiem, 4., 5., 6. może opcję w NBA, czyli tutaj nie wiem, 2., 3. opcję w naszej kadrze. Łatwiej jest go wkomponować w tę drużynę. Łatwiej jest rozdzielić i przydzielić mu zadanie, niż oddzielić odpowiedzialnością teraz Podziemskiego od zera.
A jak to zrobić, kiedy cały sezon Sochan będzie grał z piłką, a przyjedzie do Polski i nagle będzie musiał być
to,
prawdziwą czwórką?
Ja myślę, że on odżyje, jak w końcu nie będzie musiał grać z piłką.
Tak?
Mhm.
Tak, że będzie po prostu czwórką?
No właśnie nie wiem, na jakiej będzie pozycji. Sochan jest mały na NBA.
Serio?
No, takie mam wrażenie, oglądając mecze, highlighty.
Że nie byłby czwórką?
W NBA? Będzie pewnie, ale jest mały.
Hmm.
No w dzisiejszej NBA nie musisz być może wzrostu nie wiadomo jakiego i nie wiadomo jakiej masy, ale zawsze będzie dostawał w łeb od jakiegoś Janisa.
No dobra, no ale to mówimy o jakichś freakach totalnych.
Tak, ale to wiesz, no mierzmy wysoko, a nie mierzmy w Marcina Gortata.
Żeby było wiadomo, to nie ja to powiedziałem. Powiedział to Wudecki.
No, sprzedaj koleżkę. Jeszcze już jest nagrany, gdzieś spokojnie. Już nie musisz mi dokładać do wyroku.
Życzyłbym sobie, żeby Jeremy Sochan rozegrał tyle lat w NBA, ile Marcin Gortat.
Mhm. Ja też sobie życzę. Amen.
Chciałbym mieć ich obu. W każdym razie na przyszłe lato, ale myślę, że będzie tylko Jeremy. Tak już patrząc na to realistycznie, ale chciałbym mieć Brandina, bo uważam, że na obwodzie będziemy mieli duży problem, żeby na koźle coś zrobić, cokolwiek zrobić. Andrzej Pluta nie rozwiąże naszych wszystkich jakby problemów.
Docelowo też wolałbym Brandina Podziemskiego, ale nie za rok, nie za rok.
I myślę, że już tego lata, może już nawet było to widoczne 3 miesiące temu, myślę, że pierwszą opcją naszej kadry tak organicznie stanie się Aleksander Balcerowski. I nie zdziwię się, jeśli to Aleksander Balcerowski będzie najważniejszym zawodnikiem tej kadry, nawet jeśli w tej reprezentacji będzie Jeremy Sochan.
Mhm. Daj Boże.
Cisza. Pauza strategiczna.
Tak.
Zmęczony Michał, młody tata.
Tak, dziękuję. Jestem chory też. Jestem naprawdę mocno. Jestem pierwszy raz, nie pamiętam kiedy na L4 tak mocno jestem chory.
Mocno jesteś chory.
Och, naprawdę mocno. Naprawdę jestem Ach.
Jesteś chory po to, żeby się nie zajmować dzieckiem.
Jesteś okropny. To jest nieprawda. Na razie.
Na razie.